Z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, profesor nauk humanistycznych, historyk, który wie absolutnie wszystko o tym, co działo się i w XIX, i w XX wieku, nie tylko w Polsce, ale również, gdy mowa o historii Niemiec, wykładowca w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polskiej Akademii Nauk, a także Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a także Akademia im. Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. No i w tym roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Panie profesorze, panie Grzegorzu, no pierwsze pytanie. Co by dzisiaj pomyślał wielki prymas tysiąclecia, doktor, człowiek światły, gdyby obudził się ze światów, pojawił się na tym padole łez i rozpaczy i ujrzał Polskę, Europę i świat?
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom. Być może spytałby się prymas, co zrobiliśmy z naszym sumieniem indywidualnym, sumieniem rodzinnym i sumieniem narodowym, do których odbudowy na przełomie 1980 i 81 roku, kiedy już była Solidarność, nawoływał jako, wskazując to jako warunek rzeczywistej odnowy narodowej, odnowy czytaj prawdziwej suwerenności ojczyzny. Bo sumienie narodowe, jak mówi, to jest nakaz moralny obrony suwerenności ojczyzny, czyli kontynuował dalej, to są słowa z 81 roku, ze stycznia wypowiedziane w Katedrze Warszawskiej. Sumienie narodowe to jest miłość ojczyzny, to jest trwanie przy ojczyźnie, to jest zaufanie do ojczyzny, to jest nieoglądanie się na prawo i lewo oraz, jak mówił prymas, nieuleganie pokusie nowej targowicy, skądkolwiek by ona nie przyszła. Jeżeli zadajemy sobie pytania, co by prymas powiedział, to ja, ponieważ jestem z Poznania, też nasuwa mi się takie pytanie, odwołując się do słów prymasa, które wypowiedział w Archikatedrze Poznańskiej 19 marca 1958 roku, kiedy mówił: Grodzie Przemysława, najwierniejsze z polskich miast, w całej najjaśniejszej Rzeczypospolitej i w całym Królestwie Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. No właśnie, co by prymas dzisiaj by na przykład powiedział do Grodu Przemysława? Tak, no to są pytania, które oczywiście kierują naszą myśl do tego, co się dzieje obecnie, do tego, co się dzieje u nas i w Kościele w Polsce i w narodzie, ale także kieruje, czy powinna kierować to naszą myśl do tego, co prymas rzeczywiście mówił na przestrzeni tych ponad 30 lat posługiwania na stolicach prymasowskich w Gnieźnie i w Warszawie, bo miał naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. Jeżeli sięgniemy jeszcze do jego twórczości już takiej stricte naukowej, czy też publicystycznej sprzed II wojny światowej, to widzimy taką zadziwiającą ciągłość w jego myśleniu, w jego diagnozach, a nade wszystko to, że to był człowiek nie tylko, który dobrze radził, który stawiał trafne diagnozy i analizy, ale żył tym, czym mówił, to znaczy była ta nadzwyczajna spójność w jego przypadku między słowami a czynami. To wydaje mi się w czasach, kiedy z różnych stron i w różnych sferach naszego życia publicznego widzimy destrukcję autorytetów, chyba najboleśniejszą w Kościele, w dużym stopniu też zawinioną przez samych ludzi Kościoła, no to Można ocenić, że ta beatyfikacja, ten także rozpoczynający się publiczny kult prymasa już jako błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie taką właśnie okazją szukania, jak ja to mówię, odsieczy z nieba. Nie tylko w znaczeniu świętych obcowania, to też przede wszystkim, ale także sięgnięcia po te wielkie zasoby żywej wiary i zdrowego rozumu, które reprezentował prymas.
No właśnie, tutaj panie profesorze, sięgamy do tej książki Odsieczy z nieba, której pan jest autorem. Natomiast ja nie wierzę w przypadki. My Grecy, my starożytni mieli dwa pojęcia, dikę i anankę. My mamy Bożą opatrzność, boskie scenariusze. I powiem szczerze, że uśmiechnąłem się, kiedy dowiedziałem się, że czerwcowe obchody roku 2020, beatyfikacji doktora, prymasa tysiąclecia, wielkiego Stefana Wyszyńskiego się nie odbyły i nagle padła data 12 września. A niestety nasze Rzeczpospolitej młodzieży chowanie jest tak nikłe, że właściwie zapytałem kilku młodych ludzi, młode osoby, czym dla was jest data 12 września i niech mi pan profesor uwierzy, nikt nie skojarzył tej daty z rokiem pańskim 1683. Zgroza.
No, zgroza byłaby tym większa, gdyby pan spytał się wielu historyków, którzy też by mieli kłopoty z połączeniem daty 12 września z jakimś wielkim wydarzeniem nie tylko w historii Polski, ale i w historii Europy. Takie są plony walki z tak zwanym wychowaniem czy wykształceniem encyklopedycznym, które stawia człowieka zupełnie bezbronnym właśnie wobec pewnej rzeczywistości, która sięga dalej niż te właśnie koincydencje dat, bo ja również uważam, że u Pana Boga nie ma przypadków. Być może ktoś w Watykanie nie dopatrzył tej zbieżności dat, a może chcieli, nie wiadomo, ale jest jak jest i bardzo dobrze, ponieważ to pokazuje właśnie tą taką paralelę, to możemy porównywać i wydarzenia, i osoby, ponieważ odsiecz Wiednia, która nastąpiła 12 września 1683 roku, to jest powstrzymanie naporu agresywnej fali, w tym przypadku zbrojnego islamu, która zmierzała do destrukcji cywilizacji chrześcijańskiej, a całe życie prymasa, jego nauczanie, wielkie dzieła duszpasterskie, to jest też dzieło, które miało powstrzymać właśnie zalew tego Morza Czerwonego na Polskę, albo inaczej przeprowadzić nas przez Morze Czerwone. Jeden i drugi, król Jan III Sobieski i prymas Wyszyński, byli zwycięzcami w tych dziełach. Jeden i drugi szukali, to też warto podkreślić, bo to też jest ważne wydarzenie, które ich łączy. Oni szukali wsparcia u Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, który Jan III ze swoją armią, zanim dotarł pod Wiedeń, zatrzymał się po drodze na Jasnej Górze, tam szukał wsparcia i prymas Wyszyński, jak wiemy, postawił Jasną Górę w centrum wielkich swoich dzieł, poczynając od ślubów narodu jasnogórskich, poprzez Wielką Nowennę, obchody milenijne,
tak.
Całe wielkie nauczanie i życie. To jest coś takie bardzo znamienne.
Panie profesorze, ale tutaj wejdę w słowo panu profesorowi. Profesor Grzegorz Kucharczyk, moim państwa gościem, ponieważ zawsze jest tak, że te polskie przysłowia niosły ze sobą mądre rzeczy. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość pęknie. No bo przecież patrząc na tego naszego bohatera dzisiejszego dnia w naszym radiu, a jutro w całej Polsce, w Europie i całym chrześcijańskim, katolickim świecie, no to przecież w tej Zezuli, no to musiał być ku temu kierowany z racji tego, że i mama, i tata wielkiego prymasa tysiąclecia byli zapatrzeni. Jedno w Matkę Boską Ostrobramską, a drugie właśnie w Matkę Boską Częstochowską, prawda?
Tak, Matka Boża była, można powiedzieć, od początku w tej formacji duchowej prymasa bardzo ważna. Często się czyni także dzisiaj, zwłaszcza ci, którzy porzucili sukienkę duchowną, czynią zarzuty prymasowi, że właśnie był zbyt maryjny, ta jego wiara była jakaś taka zbyt prosta ich zdaniem, ale była przede wszystkim żywa, a jego kult maryjny był poparty naprawdę głęboką mariologią, teologią poświęconą Matce Bożej. I to widać wyraźnie, jak się czyta jego homilie na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To nie są jakieś rozważania napychowane tylko i wyłącznie jakąś sferą sentymentalną, uczuciową. Bo prymas przeszedł taką formację. On przeszedł formację, która właśnie łączyła żywą wiarę z rozumem. Mówił do młodzieży w 1960 roku, że wy musicie mocno wierzyć, ale nie możecie wierzyć na ślepo. Musicie mieć rozumne serce. No i tak jak w innych sferach, także tutaj on nie tylko mówił, ale tak czynił, bo rzeczywiście to widzimy jego także wczesnych pismach, a więc tych jeszcze sprzed II wojny światowej, które powstawały czy to na łamach Ateneum Kapłańskiego, czy w innych czasopismach katolickich, ale także o profilu naukowym, że to jest człowiek, który nie tylko odebrał gruntowne wykształcenie, no, zwłaszcza w zakresie katolickiej nauki społecznej, czy w ogóle nauk społecznych, z tego zresztą się doktoryzował.
I gdyby nie wojna, byłby też doktorem habilitowanym.
Tak jest, wybuch wojny przerwał właśnie bardzo zaawansowaną habilitację, no a poza tym, no właśnie, to jest człowiek, który miał to rusztowanie w postaci tej zdrowej filozofii, na której budowała się odpowiednia teologia i całe duszpasterstwo. To, o czym pisał święty Jan Paweł II w Encyklice Fides et Ratio z 1998 roku, to prymas miał to szczęście przejść we własnej formacji, to więc najpierw zdrowa filozofia, odpowiednia teologia, na tym się buduje właściwe duszpasterstwo i dociera się do ludzi, a przede wszystkim i świadectwo życia. Więc prymas był człowiekiem gruntownie wykształconym. Ja go nazywam człowiekiem cywilizacji katedry uniwersytetu. W tym sensie to jest, on reprezentował to szczęśliwą syntezę wiary i rozumu. Zresztą wielokrotnie do tego nawoływał i ludzi świeckich, i księży, żeby pogłębiali wiarę, ale także posługiwali się rozumem. Tylko przed swoją śmiercią mówił do wiernych: pamiętajcie, serce jest bardzo ważne, ale głowa jest wyżej.
Dokładnie. I tutaj być może pan profesor Grzegorz Kucharczyk się uśmiechnie, ponieważ w ubiegłym roku przypomniałem dla rzeszy słuchaczek i słuchaczy postać również może wstydliwą dla współcześniaków, o tym współcześniactwie to za chwilę, albowiem postać ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego. I tutaj pod kątem serca, ale i rozumu, filozofii, wiedzy stawiam na równi księdza Stefana Wyszyńskiego, naszego prymasa tysiąclecia, z ojcem Józefem Innocentym Marią Bocheńskim. Być może gdybyśmy mieli takich kapłanów i przywódców Kościoła, to ci, którzy przekraczają seminaryjne bramy, nie wierzyliby w miłość, łatwość i przyjemność, tylko myśleliby o zbawieniu i siebie, ale również wiernych. No a z drugiej strony jeszcze jedno rusztowanie. Żyjemy w stanie permanentnej rewolucji, tak mi się wydaje, ale również czytając pana książkę, panie profesorze, Odsiecz z nieba, takie wrażenie nieustające jest. Nie tylko od tych reminiscencji protestanckiego zarzewia rewolucyjnego i pewnej decyzji, gdy chodzi o Rzeszę Niemiecką w roku 1555, ale również i później ta rewolucja, która narzucała dogmaty nowej wiary. I tutaj to drugie rusztowanie, bo zaraz porozmawiamy o tym pierwszym. Ojciec Innocenty Maria Bocheński i prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, ale pod kątem widzenia szerzej, również pod kątem filozofii, literatury, tego wszystkiego, co w tym żywiole społecznym dzieje się przez ostatnie 100 lat, Witkacy, Bocheński i Wyszyński. To jest takie chybotliwe rozważanie, patrzenie na tę rewolucję i na to, że my oddajemy pokłon. Ci, którzy nie rozumieją pewnych mechanizmów działań, tego, co dzieje się wokół nas, nie potrafią czytać znaków bożych i zawierzają tym zabobonom współcześniactwa, że to, co współczesne, jest lepsze od tego, co przeszłe, choć przetrwało tysiące lat.
Tak, to jest taka jedna z wielkich bolączek, mówiąc optymistycznie, współczesnego Kościoła, która gdzieś zaczęła się właśnie w latach 60. gdzieś, pewno jeszcze przed Soborem Watykańskim II, ale po Soborze Watykańskim II, na fali tak zwanych reform posoborowych, wcielania w życie tak zwanych reform posoborowych, eksplodowała siłą niszczącą, a więc przekonanie, że istnieje ktoś taki jak, cytuję, człowiek współczesny, który właściwie w sposób ontologiczny różni się od wszystkich innych ludzi poprzednich epok. Chociaż zdrowy rozsądek podpowiada, że w każdej epoce była współczesność. Człowiek w wieku XVI żył z ludźmi sobie współczesnymi i tak dalej. Nadano temu przymiotnikowi współczesny taką konotację wartościującą. Współczesny, czyli lepszy. Czyli i dlatego należy dostosowywać naukę Kościoła, odpowiednio ją zmieniać, tak aby właśnie spełniać oczekiwania i potrzeby człowieka współczesnego. A więc taki sposób myślenia był nieobecny w refleksji, w nauczaniu i w działaniu kardynała Wyszyńskiego. Jeżeli prześledzimy jego wypowiedzi różne dotyczące właśnie tego zawirowania, no, typowo rewolucyjnego, które dotknęło Kościół w latach 60. i 70., ja cytuję niektóre z nich w tej książce, no to widać wyraźnie, że prymas był zupełnie, no, można powiedzieć, odporny na jakąkolwiek nawet najmniejsze uleganie herezji współcześniactwa, ja to tak właśnie nazywam, ponieważ, no, cytuję te jego słowa, że istotnie słowa Chrystusa są twarde, ale mnie to najmniejsi zupełnie nie obchodzi. Ważne jest, że prowadzą do zbawienia. Prymasowi zupełnie było obce na przykład takie rozróżnianie, jak słyszymy dzisiaj z wielu ludzi Kościoła, niestety postawionych bardzo wysoko, albo nawet najwyżej w hierarchii Kościoła powszechnego, że trzeba rozróżniać tak zwaną suchą doktrynę Kościoła od tak zwanych potrzeb duszpasterskich, ukierunkowanych na potrzeby współczesnego człowieka oczywiście. No i prymas Wyszyński, konstatując na przykład, jeszcze będąc w Komańczy, napisał takie kazanie sygnowane datą 22 września 1956 roku, konstatując tam fakt rozpadu wielu małżeństw w Polsce, plagę rozwodów, pisał dosłownie tak, nie wyprowadzał z tego wniosku, że należy w związku z tym dostosować naukę Kościoła o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa do tego faktu, który ma miejsce. A no, przypomnijmy sobie parę lat temu, tak zwany synod o rodzinie w Rzymie, gdzie takie właśnie myślenie dominowało. Jest plaga rozwodów, dużo rozbitych małżeństw, coraz więcej, więc Kościół musi wyjść naprzeciw temu zjawisku, no, na przykład dopuszczając ludzi żyjących w związkach tak zwanych nieformalnych do Komunii Świętej. Więc to są zupełne antypody. Prymas z tego faktu wyprowadzał no właśnie przynaglenie do przypominania katolickiej nauki o małżeństwie i uważał w ogóle to za pierwsze wezwanie, które powinno znaleźć się w programie realizacji jasnogórskich ślubów narodów. Stać na straży nierozerwalności małżeństwa. I zaraz potem stać na straży życia nienarodzonego. To są takie, cały jego program, ten duszpasterski, o którym mówimy, jasnogórskie śluby, Wielka Nowena, obchody milenijne, z perspektywy dzisiejszych współcześniaków w Kościele, to byłby niedopuszczalny rygoryzm.
Pan profesor za chwilę się uśmiechnie, bo tutaj uśmiechnąłem się, kiedy pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, profesor nauk humanistycznych, wspomniał Komańcze, ponieważ ja wynotowałem sobie właśnie taki skrót myśli. To ten czas, kiedy spotkał się z innym byłym współwięźniem, księdzem Stanisławem Skorodeckim, i wynotowałem sobie takie trzy elementy. Dla mnie to są proste, acz zaskakujące w swojej prostocie, ale i przesłaniu. Nieodzownym elementem służby powinna być ofiara. Z tego też powodu posługiwać Polsce i Kościołowi nie może szczędzić cierpień. Prawdziwa postawa patriotyczna musi być osadzona na właściwej hierarchii wartości, bo szczytem jest miłość Boga, a w tym nurcie należy rozwijać miłość ojczyzny. Ta zaś jest nadrzędna wobec miłości do rodziców, ale i współmałżonków. Proste słowa, ale niezwykłe. Czy być może dlatego też te proste historie i wplątanie słowa patriotyzm, panie profesorze, tak bardzo gorszą tych, którzy zdecydowanie całą postać księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego chcieliby wyrzucić poza nawias, podobnie jak te uroczystości, bo ja konstatuję z bólem i z wielkim smutkiem, że jeden z największych Polaków, jakich wydała nasza polska ziemia, jest tematem wstydliwym dla większości mediów, nawet naszych około, albo w cudzysłowie, konserwatywnych czy patriotycznych. I to chyba boli najbardziej.
No, ból jest jeszcze większy, ponieważ mam wrażenie, że, no, przykro to powiedzieć, ale wydaje się, że to takie, no, nazwijmy to eufemistycznie, nadmierna ostrożność kardynała Mycza, gdy chodzi o warunki sanitarne towarzyszące uroczystościom beatyfikacyjnym, sprawiają wrażenie, jakby on, nie wiem, przepraszał, że będzie ta beatyfikacja. o parę dni temu mieliśmy 60 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym. Tak? Na Stadionie Narodowym tak, było 60 tysięcy. Nie stała się żadna katastrofa i nie stałaby się również w dniu 12 września, gdyby, nie wiem, na Placu Zwycięstwa, na Placu Piłsudskiego, ale to się kojarzy jednak ze zwycięstwem duchowym, byłaby ta uroczystość beatyfikacyjna, tam gdzie wtedy tego niezapomnianego dnia stała na tym wysokim katafalku trumna z ciałem prymasa tysiąclecia. To są bardzo, bardzo bolesne sprawy, oczywiście o tym trzeba powiedzieć, ale tym bardziej to wydaje się jest takie wezwanie do tego, żeby postać prymasa odkrywać i postawić we właściwym świetle, bo te oskarżenia, które także w tych dniach padały o to, że on ocierał się o nacjonalizm, że ten patriotyzm, o którym mówił, ten ład miłości, o którym wielokrotnie wspominał, to tak naprawdę jest taka próba melanżu katolicyzmu z polskim nacjonalizmem, z najgorszymi tradycjami polskiego nacjonalizmu.
Panie profesorze, ale ci, którzy krytykują, zapominają chociażby o jednej rzeczy. To jest trochę tak jak ze Świadkami Jehowy, tak? Że wybiera się to, co pasuje. I podobnie jest z wieloma politykami opozycyjnymi teraz. Natomiast jeżeli ja mówię, że to prymas Wyszyński powiedział, że w roku 1967 Izrael ma prawo do walki o własne państwo, no to nikt nie chciał mi wierzyć, że takie słowa powiedział właśnie ten patriota, nacjonalista, prymas tysiąclecia. Bez sensu.
No tak, to jest takie, no, po każdym opracowaniu profesora Jerzego Eichlera o marcu 68 roku, on tam cytuje wypowiedzi będącego jeszcze w Polsce ambasadora Izraela, który relacjonował do swoich zwierzchników w Tel Awiwie, że właściwie jedyną osobą, ważną osobą w Polsce, która zajmuje stanowisko, które nie proizraelskie, ale rozumiejące potrzeby bezpieczeństwa i istnienia państwa Izraelskiego, jest temat Wyszyński. Tylko on. I to są znamienne słowa. Ale no właśnie, czy nacjonalista, jak określa się przez niektórych prymasa Wyszyńskiego, mógłby powiedzieć, że, cytuję, naród polski równie dobrze może nazywać się narodem rzymskim. Czy nacjonalista mógłby powiedzieć, że naszą drugą mową ojczystą jest łacina, która dała nam siłę jednoczącą naród? To mówił prymas Wyszyński, to są słowa 1957-58 roku. Ten naród rzymski, o którym mówił prymas w kontekście narodu polskiego, to jest też odniesienie oczywiście do tego zanurzenia w cywilizacji łacińską, które zyskaliśmy z chwilą przyjęcia chrztu w kościele łacińskim. Kontekst historyczny, w którym te słowa padały, to oczywiście jest też stanowcze weto prymasa wobec tej nachalnej komunistycznej propagandy o tym, że tak zwana nowa socjalistyczna Polska zaczęła się w 1944 roku i wszystko co najlepsze czerpie ze wschodu na czele tak zwaną odwieczną przyjaźnią polsko-radziecką. Ale te słowa są także przecież ważne dzisiaj, kiedy od czci i wiary odsądza się zachodnią cywilizację, którą przedstawia się jako pasmo zbrodni i dyskryminacji i za co trzeba klękać dosłownie i przenośni. A prymas podkreśla, że to jest właśnie wspaniała, wielka cywilizacja rzymska, do której my należymy, do której zostaliśmy wszczepieni przez chrzest.
No i tutaj właśnie pojawia się ten nasz Witkacy i widmo tej krwawej rewolucji, którą nasz wielki Witkacy, autor w Małym Dworku i dramatu Szewcy, widział w Moskwie w czasach młodości. Więc te rojenia o nowym, pięknym, wspaniałym świecie musiały legnąć w gruzach. No i właśnie, to teraz pospekulujmy, bo gdyby nie działalność księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, no który jakby nie patrzeć często oskarżany był, panie profesorze, moim państwa gościem profesor Grzegorz Kucharczyk, który często był oskarżany o to, że zbliża się do tej komunistycznej władzy, no ale bo przecież prymas Wyszyński widział, że tak naprawdę ani Watykan, a często też i Kościół Zachodnie, czy zachodnia Europa politycznie ma po prostu nasz kraj absolutnie z boku, poza marginesem. No i wtedy przyszło do głowy prymasowi tysiąclecia, że musi rozgrywać na miejscu swoją grę, że idąc na pewne ustępstwa i miał tego pełną świadomość, ale tej granicy nie przekraczał, bo gdyby nie ta dobra polityka, gdyby nie jego zmysł analityczny i patrzenie na te mechanizmy, no zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, panie Grzegorzu, prymas tysiąclecia nie wierzył w trwałość systemu komunistycznego. On nie wierzył w to, że dożyje czasów, kiedy komunizmu już nie będzie, ale wierzył, że on padnie i stanie się prochem i śmieciem współczesności. I zarażał też tą myślą kogo? Karola Wojtyłę.
Tak, prymas nie miał żadnych złudzeń co do tego, czym jest komunizm i istotnie też był przekonany, że jest to system krwawy, który, jak mówił prymas, zniewolnicza miliony ludzi, ale system, który upadnie. On już w 1934 roku pisał, że być może właśnie w zakładach pracy, w fabrykach rozpocznie się koniec komunizmu i tam zniesie się okrzyk Galilejczyku, zwyciężyłeś. Jak czytałem te słowa z 1934 roku, to miałem przed oczyma bramę Stoczni Gdańskiej z sierpnia 80 roku, przystrojoną w barwy narodowe, portret, wizerunek Matki Bożej Królowej Polski i Jana Pawła II. To jak gdyby ten wizerunek był spełnieniem tego, tak, tego proroctwa, profetycznych słów, które napisał ksiądz Stefan Wyszyński w 1934 roku. Istotnie on podkreślał, że komunizm jest systemem właściwie parareligijnym. To jest istota komunizmu, że on próbuje tworzyć antykościół, że to jest system, tak, sektarski, antychrystyczny, tak dosłownie pisał w 1938 roku, ale nie miał jakiejkolwiek wizji co do tego, że to od komunizmu można oczekiwać. Kiedy komuniści aresztowali kopię obrazu Jasnogórskiego, która peregrynowała po Polsce w ramach obchodów milenijnych, prymas powiedział, że widzi w tym działanie szatańskiego pazura. Natomiast on rzeczywiście był antykomunistą kurczym, to znaczy on starał się przede wszystkim obudzić ład właśnie w sumieniu na tych trzech płaszczyznach, indywidualnej, rodzinnej i narodowej, bo on już w 1938 roku pisał, że najlepszym antidotum na komunizm jest budowa ładu w sercu i w sumieniu, ładu indywidualnego, ale to promieniuje na rzeczywistość społeczną. Podobnie jak grzech, nie tylko jest kwestią indywidualną, ale ma swoje przełożenie społeczne. Pisał właśnie w 1938 roku, że najbardziej na komunizm podatni są ludzie pozbawieni zasad religijnych i moralnych. Wstawmy zamiast słowo komunizm jakąkolwiek inną ideologię, która na zgubę dusz ludzkich grasuje w naszym dzisiejszym świecie. No i sobie zwizualizujmy to obrazami z jesieni zeszłego roku na ulicach polskich.
I w otoczeniu świątyń, które dawniej też nie były mile widziane przez komunistyczne władze, natomiast był mir i poszanowanie. I być może to też jest, chociaż niektórzy historycy, panie profesorze, panie Grzegorzu, pukają się w czoło na moje wypowiedzi redaktora Wybranowskiego, kiedy mawiam, że gdyby nie mądrość prymasa tysiąclecia, to być może w czasach przesilenia, przełom lat 70. 80., być może po raz kolejny polałaby się polska krew na polskich ulicach, w polskich wielkich zakładach pracy jak stocznie czy huty. Natomiast to też czyniono za jakąś złą postawę dla prymasa Wyszyńskiego, gdy mowa o pierwszej Solidarności, kiedy oczekiwano mocniejszego zaangażowania. Natomiast wydaje mi się, że przez te działania prymas tysiąclecia mówił wprost i bez ogródek. Jeżeli chcecie zmienić do związków zawodowych, do opozycjonistów Solidarności, jeżeli chcecie coś zmienić, możecie uczynić to samo, ale nie spodziewajcie się, że Kościół będzie czynnie czynił to, o czym myślicie. Jesteśmy z wami, zawsze pod skrzydła Kościoła możecie się udać, natomiast czyn należy do was. I wydaje mi się, że to też jest trochę nawiązanie do pewnej homilii, jedna z ostatnich homilii, jeśli nie ostatnia, przed uwięzieniem, gdzie prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, pokazuje te cechy miłości, ale również umiłowanie ojczyzny, ale tutaj czytamy, w umiłowaniu ojczyzny ważne są takie rzeczy jak odwaga, męstwo w przeciwnościach, działanie pokorne, a nie na pokaz. Raz jeszcze powtórzę, działanie pokorne, a nie na pokaz. Mądre, święte słowa, panie profesorze.
Prymas w 1981 roku mówił, że idąc na wojnę, trzeba brać z sobą lornetkę, bo my jesteśmy na wojnie i musimy mieć lornetkę, czyli myśleć, widzieć dalej, parę kroków do przodu, przewidywać. Nie słuchać rad tych, którzy, jak mówił prymas w tym samym 1981 roku, którzy doradzają Kościołowi, strzelając ich dla paryskiego płotu.
I dlatego, jeszcze tutaj wejdę w słowo, dlatego tak bardzo Jacek Kuroń nie przepadał za prymasem Stefanem Wyszyńskim.
A wcześniej Jerzy Giedroyć, tak, no to jest, do tego prymas nawiązywał. Ja tylko chciałbym się odnieść też do takich zarzutów, które często też się pojawiają, być może również po stronie konserwatywnej, że prymas był właśnie punktatorem, że no właśnie ten okres Solidarności taki trzemięźliwy. No to mogą mówić tylko ludzie, którzy wyrywkowo czytają prymasa i jego wypowiedzi, bo warto sobie uświadomić, kto był w PRL-u właśnie w tym okresie, lat 80-81, najliczniejszą grupą właścicieli prywatnych. To byli rolnicy indywidualni, tak? I kto najbardziej wspierał powstanie NSZZ, Rolników Indywidualnych Solidarnych?
Wieś.
To był prymas. To była jego ostatnia wielka zasługa. On to, że ta rolnicza Solidarność została zarejestrowana, to był wynik także no, wielkich nacisków, ale tego wielkiego autorytetu prymasa, który miał, który wielokrotnie mówił o tym, że nie może być tak, że tylko istnieje tak zwana pracownicza Solidarność, a rolnicy, którzy trwają, jak mówił, pazurami przy tym dobru odziedziczonym, jaką jest ziemia, są pozbawieni swojej organizacji. Tak nie może być i wielokrotnie publicznie dawał temu wyraz w ostatnich tygodniach swojego życia. Więc to nie jest tak, że prymas był strzemięźliwy wobec Solidarności. On był człowiekiem, który działał na rzecz rozbudowy ruchu Solidarności, Bide Rolnicza Solidarność.
Ale myślał i przewidywał. Też tłumaczę, też o tym opowiadam, bo tak naprawdę, panie profesorze, Grzegorz Kucharczyk, niezwykły rozmówca dzisiaj na antenie naszego radia, opowiadamy o wielkiej postaci, postaci, która musi wejść do annałów, mówię z poetycką emfazą, do annałów naszych codziennych rozmów, naszych rodzinnych spotkań. Prymas Wyszyński, bez którego nas współcześnie dzisiaj nie byłoby, bo taka jest prawda. Jutro ważny dzień, beatyfikacja prymasa tysiąclecia księdza Stefana Wyszyńskiego. No ale właśnie, porozmawiajmy sobie o tym, czym skutkuje to bezchołowie wolnościowe w cudzysłowie, bo wolność jest ważną ideą i dominantą naszego radia, to po pierwsze. Po drugie, bez wolności nie można kształtować ducha człowieka, który jest w stanie stworzyć rzeczy wielkie. A po trzecie, wolność, którą łatwo pomylić we współczesności z hedonizmem, spójrzcie na skróty i na łatwiznę, to dwie różne sprawy. No i czwarta rzecz, brakuje nam dobrej edukacji, dobrego wychowania młodzieży i nie nazywania postaw dobrych narodowych mianem faszyzmu, jak to się dzieje na polskich ulicach. Wracamy do tego snu, że oto prymas tysiąclecia się budzi i patrzy na Polskę i Europę. I co? W finale.
I przypomina swoje słowa, które wypowiedział kiedyś na zjeździe teologów na Kulu, że trzeba myśleć polskimi mózgami. Trzeba myśleć polskimi mózgami. A więc po pierwsze trzeba myśleć. Teraz czym myśleć polskimi mózgami? W znaczeniu widzenia polskich uwarunkowań, polskich interesów, naród polski ma prawo żyć własnym, suwerennym życiem kulturowym, mówił prymas. Nie może naród też podejmować jakichkolwiek zobowiązań politycznych, które by godziły w jego najbardziej żywotne interesy. To są z kolei słowa z jednego z kazań świętokrzyskich, przypomnę, wygłoszonych w latach 1974-76 w kościele dzisiaj Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Więc wydaje się, że to są, tak myślę, tak by prymas mógł powiedzieć, używacie polskich mózgów, myślicie, bierzecie lornetkę, macie rozumne serca, no właśnie, i czy chronicie się przed państwami tyrańskimi. Określał tak właśnie, używał takiego określenia w latach 60., że żyjemy w epoce, kiedy namnożyło się państw tyrańskich. Wydawać by się mogło, że po 1969 roku ta epoka minęła, ale jednak spełniły się słowa innego wielkiego pasterza Kościoła, Jana Pawła II, który w 1991 roku przestrzegał, że demokracja bez wartości wcześniej czy później przeradza się w jawny, zakamuflowany totalitaryzm. Dzisiaj tego kamuflażu, jak widać, coraz mniej jest. No więc tym bardziej te wskazania prymasa, który mówił w 1960 roku, że ci, którzy wypychają, czy chcą wytknąć Boga z życia publicznego, tym bardziej nie będą mieli oporu, żeby pozbawić wolności jego dzieci, czy tej dzieci Bożych. Więc jakiekolwiek prześladowanie Kościoła, jak mówił prymas, jest oznaką zbliżającego się zniewolenia w sensie społecznym i politycznym. Te diagnozy prymasa on by z pewnością powtórzył, bo prymas przez całe swoje życie udowadniał, że nie można tutaj wyróżniać wczesnego Wyszyńskiego, późnego Wyszyńskiego. On ciągle był ten sam i mawiał, że w 1949 roku, zaraz na początku swojej posługi prymasowskiej, że tak, moje słowa są trudne i twarde, ale czasy są trudne i twarde, dlatego te słowa. A w 1981 roku w Gnieźnie, w lutym, a więc no, w ostatnich tygodniach swojego życia powiedział, ja jestem nauczycielem narodu w Kościele i dlatego nie jestem tu po to, aby komukolwiek schlebiać. I gdyby żył dzisiaj, nikomu by nie schlebiał.
I to jest niezwykłe, że w tym poprawnym do, chciałbym powiedzieć słowo kolokwialne, ale nie wypada w rozmowie z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, w dobie tych poprawności głos rozsądku, roztropności i mądrości jest na wagę złota, więc sięgajmy do spuścizmy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast jest mi przykro na koniec, że polski kościół, który dla mnie pod kątem kwestii mądrości, wiedzy, intelektualizmu, a rozwoju teologii jest coraz niżej. I mówię to z bólem, jako człowiek, który tkwi w kościele. Panie profesorze, i to jest kolejny znak czasów, że coś musi się zmienić, coś musi się odrodzić i być może dzisiaj po tej rozmowie w 3, może w 10, może w 100 sercach i umysłach zakiełkuje ta myśl i wielka postawa wielkiego prymasa tysiąclecia. To jest smutna konkluzja na koniec, że Kościół, który powinien wieść ludzi, którzy są skupieni wokół idei Chrystusa, księgi nad księgami takich wielkich myślicieli jak kardynał Stefan Wyszyński, no tego nie ma. Nagle okazuje się, że Kościół katolicki, który ma być silny, ma być stać się na straży głównych prawd wiary, organizuje ekumenicznie, a to dni islamu, a to dni judaizmu, a to dni dla protestantów. To nie jest tak, że jestem przeciwko dialogowi, natomiast ja zawsze pytam, a ile było dni, jeśli chodzi o Kościół katolicki w islamie albo w kwestii działań i nauczania judaizmu, czy chociażby Kościoła protestanckiego. Dlaczego nie ma tej symetrii? Dlaczego Kościół staje się coraz bardziej uległy i jest tym takim małym, bezbronnym barankiem gdzieś na końcu stada, szarpanym absolutnie przez wszystkich, panie profesorze?
No, krócej odpowiadając, można powiedzieć, że kryzys wiary pociąga za sobą kryzys rozumu. Prymas na początku lat 70. mówił, że tak, istnieją, jak to określał, ładne słowa, takie jak dialog, ekumenizm, odnowa liturgiczna, które służą do wprowadzania zamętu, które są wyrazem ulegania, jak mówi, psychozie zmian. A jednocześnie podkreślał, że nie można mówić o kryzysie Kościoła, tylko co najwyżej o kryzysie wiary poszczególnych ludzi w Kościele. No, w naszych czasach nowość polega na tym, że ten kryzys wiary poszczególnych ludzi w Kościele dotyka wysokich stopni hierarchii. Chociażby patrząc na Kościół powszechny, to co dzieje się za naszymi zachodnimi granicami w Niemczech, kiedy w ramach tak zwanej drogi synodalnej pewną szeroką drogą Road to Hell zmierza się właśnie w kierunku przepaści, pod przewodem niestety wielu biskupów, więc no ale jak pan mówił o tym, że może te słowa, może pisma, przede wszystkim nauczanie prymasa pobudzi 2, 5, 10 ludzi, no to my znamy z dziejów Kościoła tą prawidłowość. Wystarczy 12, żeby zmienić dużo.
Piękne słowo i piękne przesłanie na koniec, chociaż ja, pan się uśmiechnie, panie profesorze. Grzegorz Kucharczyk, historyk, profesor nauk humanistycznych, który napisał tę niezwykłą książkę. Wszystkim polecam. Zaraz jeszcze dopytam, gdzie można się w nią zaopatrzyć, bo też mnóstwo mamy słuchaczy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, naszej ojczyzny. Ocie czy z nieba, tytuł tej książki właśnie opowiadającej o wielkiej postaci księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, kardynała, kiedy takie przemówienie, ja zapamiętałem to od małego, że oto wraca Polska na te ziemie zachodnie, które były wyjałowiane przez protestantyzm. Jak pan myśli, czy gdyby ktoś się dopatrzył tego w tych młynach watykańskich, to zakwalifikowano by to jako grzech wobec ekumenizmu w dzisiejszych poprawnościowych czasach?
No z pewnością. Ja też czytając też inne słowa prymasa o protestantyzmie, na przykład właśnie w jednym z kazań świętokrzyskich mówił o tak zwanej pseudoreformacji, no to zastanawiałem się nad jakością pracy tak zwanych adwokatów diaboli w Watykanie. To jest też przyczynkiem w ogóle do jakości pracy różnych tam kongregacji watykańskich, ale to już dostatnie. No tak, istotnie przyjmując dzisiejsze nazewnictwo, które funkcjonuje w Kościele, gdzie ekumenizm już przeszedł taką ewolucję, to pojęcie, że istotnie, tak jak przewidywał prymas, służy już jako opis ulegania psychozie zmian. Już teraz w ramach ekumenizmu dialoguje się ze wszystkimi o wszystkim i bez jakiegokolwiek celu. Być może tylko, żeby zamazać jeszcze bardziej naukę Kościoła.
Ale nikt nie chce dialogować, panie profesorze, z Kościołem katolickim, rzymskim.
No nikt nie chce dialogować, więc tym bardziej trzeba odkrywać postać i nauczanie prymasa, który, przypomnijmy, no właśnie, był kardynałem świętego Kościoła Rzymskiego. Jako kardynał był też współodpowiedzialny za losy całego Kościoła powszechnego i cieszył się wielkim autorytetem wśród hierarchów na całym świecie. On opisuje w swoich promemoriach tą znamienną scenę, jak rozpoczął w czasie jednej z pierwszych sesji Soboru Watykańskiego II, podszedł do niego kardynał z innego kraju, nie napisał z którego, i pocałował go w rękę. I odpowiedział, że w ten sposób oddaje hołd niezłomnej katolickiej Polsce, bo prymas był uosobieniem Polski wolnej, Polski katolickiej. Przyjeżdżał do Rzymu po kapelusz kardynalski w 1957 roku, no to sam pisał, że nawet na zapadłych mieścinach na południu Włoch czy na Sycylii witano go Eliwa Polonia, ponieważ on był osobieniem Polski. My pamiętamy jeszcze te czasy, kiedy mówiono prymas i nie trzeba było dodawać nazwiska. Każdy wiedział, o kogo chodzi. Prymas i prymas równało się autorytet.
Myślę, że dzisiaj pytając też osób, które chodzą letnio do kościoła niedzielną porą, kto jest prymasem w Polsce, to myślę, że byłyby problemy. Natomiast kardynał Stefan Wyszyński, no mogę powiedzieć, jako też dyrektor muzyczny stacji, no to była taka gwiazda rocka, gdzie się pojawiał, był entuzjazm i ja powiem szczerze, panie Grzegorzu, panie profesorze, że do tej pory w mojej małej wioseczce na Roztoczu, no nie takiej małej, bo to piękna wieś na Roztoczu, Wożuczyn, gdzie biskup lubelski Stefan Wyszyński wizytował przez 2 dni parafię w Wożuczyn. Do tej pory jest to wielkie święto i wszyscy, którzy tam mieszkają, opowiadają o tym i mówią z dumą. U nas w 1947 roku 1900 był biskup, a potem prymas i prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Wielka, niezwykła rzecz. Panie profesorze, przegadaliśmy prawie 50 minut. W Radiu Wnet zawsze jest miejsce i czas na to, aby rozmawiać o ważnych sprawach. A jak to napisał inny Dublińczyk, Bram Stoker, na łamach powieści o Vladzie Drakuli, czas nie ma żadnego znaczenia, bo to tylko oceany czasu, które można przepłynąć, więc za tę rozmowę bardzo serdecznie dziękuję i będę jeszcze wracał do pana profesora i rozmawiał i opowiadał o wielkim Stefanie Wyszyńskim. To po pierwsze, a po drugie słów jeszcze kilka, jak ci, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju, mogą zaopatrzyć się w pana książkę Odsieczy z nieba, panie profesorze. Proszę, możemy o tym opowiadać.
Tutaj jeszcze istotnie jest podtytuł Odsiecz nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji. Książkę wydało wydawnictwo Biały Kruk. Najlepiej na stronie internetowej wydawnictwa Biały Kruk, tam po prostu wejść tą odpowiednią zakładkę, księgarnia, i tam na pewno będzie możliwość nabycia tej książki, zwłaszcza dla, jeżeli słuchają nas, a pewno słucha nas wiele osób poza Polski, więc też można w ten sposób się tę książkę zaopatrzyć, na przykład, no, ale dla słuchaczy z Polski też, może niekoniecznie też biegłych w tych technikach internetowych, no to wystarczy też podejść do księgarni i po prostu zamówić tą książkę. Już teraz księgarnie po prostu, jeżeli się wskaże tytuł i wydawnictwo, to po 2-3 dniach ta książka może być do odbioru. Ale bardzo zachęcam do lektury. Dzięki takiej wyczołowitości edytorskiej wydawnictwa, szata graficzna tej książki jest rzeczywiście bardzo bogata i nie jest dodatkiem jakimś takim sztuka dla sztuki, tylko ona rzeczywiście, te ilustracje współgrają z tekstem, to jest integralna całość, także zachęcam do lektury i do wzbogacenia tej lektury oglądaniem tej bogatej szaty graficznej.
Dziękuję pięknie. Profesor Grzegorz Kucharczyk, profesor nauk humanistycznych. A ja się śmieję, bo patrząc na rocznik pana profesora, to my już wcześniej mawialiśmy sobie, że to najlepszy układ w historii, że po nas, jeżeli nic się nie zmieni w Rzeczpospolitej Polskiej, to po nas może być i potop, i totalna zagłada intelektualna, bo profesor Grzegorz Kucharczyk, rok pański 1969, a wasz redaktor, piękne słuchaczki i słuchacze, umiłowany Tomasz Wybranowski, 1972, i często mawialiśmy sobie, że to jest ten najlepszy układ, lata 1969, 70, 71 i 72. No i chyba, panie Grzegorzu, panie profesorze, też na łamach naszego radia w eterze robimy, siejemy to ziarno po to, aby nasz naród używał rozumu, polskiego rozumu, jak to mawiał Stefan kardynał Wyszyński, prawda?
No jak widać, szczęśliwe koincydencje nie tylko dotyczą daty 12 września.
Absolutnie. Profesor Grzegorz Kucharczyk, który będzie powracał na naszej antenie.